Dzisiejsze słowo ma taki tytuł. Jak buduje się zbór? I jest to, wiecie, słowo nieskierowane do... Jest to słowo nieskierowane do pastorów. Nie. Jest to słowo skierowane do zboru, ale w pewien szczególny sposób, a mianowicie w taki, żeby zbór rozumiał, że on się buduje. To nie znaczy, że ani ja go nie buduję. To jest pierwsze. Ani ty go nie budujesz, więc tak samo jak ja nie noś presji na sobie, że ty go budujesz. Ale zbór jest opisany i jego budowanie w Biblii takim słowem się. Nie będę dzisiaj do greki za bardzo biegł, ale chodzi o to, że w wielu fragmentach słowa widzimy, że ciało buduje się. Czyli inne fragmenty mówią samo z siebie. Tak? Czyli Bóg tak cudownie stworzył swój zbór, swój lud, że jest w nim umieszczony cały potencjał, żeby on się wzrastał. Się budował, się rósł. Żeby to działo się niejako samoczynnie poprzez całą siłę, jaka przez Chrystusa już jest dzisiaj umieszczona w zborze pańskim. Okay? I chciałbym dzisiaj, żebyśmy zobaczyli, jak to się odbywa i jak my możemy się przyłączyć do tego, co Pan czyni. I od razu, żebyśmy, bo dzisiaj chcę, żebyśmy coś praktycznego zrobili, więc chciałbym, żebyśmy szybko przeszli przez taki element nauczania. Pierwszy fragment, który chciałem przeczytać, najpierw dwa fragmenty z ksiąg historycznych, jedna z historycznych, druga z proroków, Nehemiasza 2:17, są słowa Nehemiasza. Natomiast rzekłem do nich, wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, a oto Jeruzalem jest spustoszona, a jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. Tak? Są różne ilustracje, zboru, Kościoła Bożego. To jest ciało, które samo siebie buduje, różne organy, różne członki, za chwilę do tego dojdziemy. Inny jest to, że jesteśmy żywymi kamieniami, które są budowane w dom Boży. I teraz wiecie, Stary Testament, on bardzo odnosi budowanie Jerozolimy, później jest w księgach proroczych też, w księdze Ezechiela jest Nowa Jerozolima, Nowe Jeruzalem, miasto Boga, które jest olbrzymim miastem. Ktoś kiedyś te miary zmierzył, to tak naprawdę kula ziemska by się w środku zmieściła. Taki to ma wymiar według opisu Ezechiela. To jest wspaniałe, cudowne miasto, które jest proroczą zapowiedzią. I my z nauczania też tak zwanego Nowego Testamentu wiemy, że między innymi chodzi o Kościół, o Boży lud. I teraz wiecie, tu jest powiedziane, żeby odbudować w tym słowie, w tym Nehemiasza księga wzywa odbudować mur Jeruzalemu. I teraz wiecie, mur dla miasta jest jednym z najważniejszych elementów. Tak jak dla domu są ściany, tak? Są różne ważne elementy, ale w obliczu zagrożenia, ataków, to jest mur. Tak? Z drugiej strony, jeżeli mówimy o domu, no to mur jest tym, co chroni przed zimną temperaturą, tak? I dzięki temu, że jest mur, w środku mogą się schronić ludzie. Tak? Jeżeli jedna ze ścian domu jest wywalona, to taki dom się nie nadaje do czego? Zamieszkania. Nie tylko do obrony, tak? Bo to są dwa aspekty. Jedny wyłom w murze, czyli utrudniona obrona, bo jest słaby, jest gdzieś słabość, ale z drugiej strony taki wyłom w ścianie, on sprawia, że w ogóle nie można nawet zamieszkać tam, bo to jest niekompletna budowla. I teraz Nehemiasz wzywa do odbudowania murów, czyli do zobaczenia, gdzie w tej budowli czegoś brakuje, tak? Żeby zobaczyć, co musi być, który element jest nisko i który element musi zostać podniesiony. I teraz drugi fragment jest z księgi Ezechiela 20:30. Jest takie wezwanie prorocze. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur przed moim obliczem i stanąć w wyłomie. I wstawiając się za krajem, a mimo nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Druga rzecz taka podkreślona tutaj, to jest wyłom, tak? Czyli część muru, która jest rozwalona i przez które wróg, czyli ten, który niszczy, może się dostać do środka. I jest wezwanie, że Bóg szuka Bożego człowieka, który stanie w wyłomie i zabezpieczy to niebezpieczeństwo, które może nadejść, tak? Może po prostu tam stać. I tu jest wezwanie, Bóg poszukuje wstawiennika, tak? Żeby stanął i żeby sąd nie przyszedł na miasto. Ale żeby był ktoś, kto będzie tą modlitwą, wznosił modlitwę przebłagalną, tak? Czy modlitwę pokutną, czy będzie szukał Boga, żeby on się zlitował, tak jak Abraham wołał za Sodomą, tak? Żeby Bóg nie przyszedł, nie zniszczył. I Bóg szuka. I teraz, kiedy my jesteśmy zborem Bożym, to Bóg właśnie w ten sposób nas buduje. Chce odbudować mury. Chce odbudować nas w postaci pełnych ścian, w których można zamieszkać, pełnych murów, wobec których można się obronić. I jak sami wiecie, ta budowla jest budowlą dynamiczną. Tak? To jest tak, że Kościół nie jest budowany w sposób taki, który może być przez jakiegoś człowieka kontrolowany. Tak, to znaczy, ja przychodzę i dzisiaj się tymi nie zajmujemy, zajmujemy się tymi. Także to się tak nie odbywa. Czasami Bóg pokazuje pewne akcenty, ale nie w ten sposób. To się dzieje troszeczkę inaczej. Bóg nie przychodzi, nie wytyka nam naszych grzechów, mówiąc, ty jesteś dzisiaj tym wyłomem, tobą się zajmijmy, tak? I do innych zwraca się, wy teraz pójdźcie i tam go załatwcie tą sprawę, tak? Kościół jest z jednej strony budowlą, ale z drugiej strony jest ciałem. Jeżeli jest zdrowy, to po prostu rośnie. I my czasami nie wiemy, co jest potrzebne. To jest trochę tak jak z ciałem, które ma swój... Jeżeli jest zdrowe, to ma zdrowy układ odpornościowy i w obliczu przychodzących zagrożeń ciało samo automatycznie, instynktownie, poprzez uruchomienie tego układu odpornościowego reaguje i zanim my się dowiemy, że byliśmy zagrożeni, już wrogowie są pokonani. Teraz tak czytałem, takiego mam znajomego w Zielonej Górze, który uprawia kąpiele zimowe, tak co dwa tygodnie. I właśnie zorientowałem się, bo dzisiaj rano umieścił wpis w internecie, mówi, że dzisiaj przyjmuje wielopoziomową czy wielokierunkową szczepionkę na wiele chorób. Ja mówię, o szczepionki, wielki temat, to on wierzy w szczepionki. Tak, dzisiaj się zagubiłem. I się okazało, że on idzie się po prostu kąpać w przyrębi, żeby się utworzyć. Tak? I teraz my w ten sposób jesteśmy chronieni, że nie wiemy nawet, że coś na nas naciskało. Po prostu organizm zdrowy się broni. Usuwa elementy zagrożenia, bakterie, wirusy, jeżeli jest mocny. I podobnie jest z ciałem, że są wyłomy i teraz jeżeli ciało jest zdrowe, to te wyłomy są pokonywane nie poprzez takie interwencje, że pastorze, się coś po prostu rozwaliło, po prostu musimy pogadać, musimy zainterweniować. Tak, tak, zróbmy spotkanie Rady Zboru, a później spotkanie członków. Bo to znaczy, że już jesteśmy daleko, daleko za późno wobec tego, w jaki sposób ciało normalne wzrasta i rozwija się, tak? Do normalnego ciała nie trzeba przyjść i nie można powiedzieć, słuchaj, ręka ci odpadła. Gdzie ją zostawiłem, tak? I teraz myślisz, gdzie ona ci się odkręciła i odpadła, tak? To jest po prostu coś dziwnego. Teraz jeżeli mamy ten obraz, to on właśnie taki jest. Jeżeli jest ten obraz budowli, to też człowiek, który mieszka w takiej budowli, natychmiast wie, czy mu się drzwi ktoś nie zamknął, czy się rozszczelniło, czy tir wjechał. Są rzeczy natychmiast zauważalne i natychmiast powodujące reakcję i chęć zaradzenia. I właśnie kiedy zbór się buduje, jest zdrowy, to te wszystkie rzeczy dzieją się niejako automatycznie, prawda? Widzimy po prostu potrzebę, możemy pochylić się, możemy zareagować. Nie jest to żadne wielkie halo, ale po prostu każdy w swoim miejscu zgodnie po prostu ze swoim przeznaczeniem działa. Usiadł komar, jedziemy dalej. I nic wielkiego się nie stało, rozumiesz? Po prostu tu coś swędzi za uchem i już załatwiona sprawa, tak? Trzeba grzywkę poprawić, to tam się ciach, szyjka pracuje, krzywka fruwuje. I po prostu wszystko jest we właściwym miejscu na czas załatwione. To jest naturalne, tak? Rano po prostu budzisz się, siusiu. I po prostu nie są to jakieś kwestie wymagające rozstrzygania, po prostu zbierania rady, naradzania się. Żeby normalnie funkcjonować w ciele, nie musisz iść po rozum do głowy, jak to się mówi, tak, żeby zjeść śniadanie. Po prostu ty całym sobą idziesz po to śniadanie. wszystko ci tam niesie. Nie rozum z głowy, tylko wszystko ci niesie, albo po kawę, tak? To jest, wszystko razem funkcjonuje, wstajesz rano. I tak Bożym celem jest, żeby funkcjonował zbór, ale są te mury do odbudowania, mury, ściany budynku do zbudowania, są wyłomy do ponaprawiania. I teraz, jak to się dzieje w zdrowej budowli, w naturalny sposób budowanej? O, dobry czas mamy, zobaczcie. 9 minut, już prawie wszystko powiedziałem. Mamy teraz takie 3 fragmenty z Nowego Testamentu. Paweł mówi tak: a tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I teraz wiecie, to jest naturalny sposób, w jaki Bóg buduje Kościół, albo inaczej mówiąc, w jaki sposób zbór się buduje. Się. Czyli on mówi tutaj, że to jest naturalna rzecz. Po pierwsze, najbardziej błogosławioną rzeczą dla człowieka, jaka może być, to jest dawać. To jest po prostu w ogóle fascynujące. Teraz na ferie pożyczyłem sobie książkę takiego austriackiego psychiatry pochodzenia żydowskiego, Franka, który przeżył obóz koncentracyjny. Może słyszeliście, bo często jest cytowany w różnych nawet motywacyjnych jakichś książkach. On jest takim, był psychoterapeutą, był tam jakimś uczniem szkoły Junga i tak dalej. No i później był Żydem i znalazł się w obozie w Auschwitz. I to przeżycie spowodowało, że to wywarło piętno na resztę jego życia. Jako jednym z niewielu ludzi jest człowiekiem, który nie nosi urazy po tamtym pobycie i w którym się nic nie złamało. Tak? I on opisuje to w swojej książce, właśnie czytaliśmy ją z Izą, jak to przebiegało, jakie mechanizmy rządziły życiem ludzi. Teraz, kiedy on wyszedł stamtąd, to opracował taką terapię, która jest bardzo popularna, a mianowicie taka, żeby pomagając człowiekowi wychodzić z jakiegoś dołu, czy depresji, czy załamania, czy jakiś traum, nie skupiać się na tym, żeby go uszczęśliwić, żeby on był szczęśliwy, że nieszczęście jest... Nie, szczęście jest celem życia człowieka, ale że posiadanie celu i świadomość tego, po co żyje, jest tym, co potrafi człowieka wyprowadzić z największych dołów. Wiecie, to jest fascynujące, ponieważ my, zaraz za chwilę wrócę do tego, my skupiamy się bardzo często, jak jesteśmy nieszczęśliwi, nad zaspokojeniem tego deficytu szczęścia. Nieszczęśliwy, muszę dodać sobie szczęścia, tak? Czyli co muszę dodać do swojego życia, żeby wyjść z nieszczęścia, tak? Coś mi się wali, jak mogę to podeprzeć? Coś się zapadło, jak mogę tą dziurę zasypać? Ktoś mnie opuścił, jak mogę w to miejsce wpuścić inną osobę, żeby nie czuć się samotnym, tak? Ktoś mnie porzucił, na kogo się rzucić? prawda? Ktoś mnie zranił, skąd wziąć plaster, tak? I to jest bardzo często taka strategia, która nie prowadzi do uleczenia i do powrotu do szczęścia. Ale jeżeli człowiek wie, po co żyje, wie, po co jest na tej ziemi, wie, dokąd zmierza, wie, jaki jest Boży plan, to on niejako po drodze sam się leczy. Bo jest w nim chęć życia, chęć zrobienia czegoś. Patrzy na okoliczności, to tak nie może być, jest coś więcej, idę do przodu. I właśnie ten Frank, który przeżył ten Żyd, psychiatra, który przeżył Auschwitz, właśnie coś takiego pokazuje. I teraz to bardzo pasuje, bardzo koresponduje z tym wersetem, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Jeżeli jesteś, wiesz, po co żyjesz i wiesz, że jesteś dla kogoś, żeby zrobić coś, żeby gdzieś dotrzeć, żeby komuś pomóc, to jesteś bardziej błogosławiony od tego, kto tą pomoc otrzymuje. Bo ten, kto otrzymuje podparcie, podtrzymanie, plaster, zachętę, podniesienie, ale ten, kto naprawdę jest zbudowany, to jest ten, który tej pomocy udzielił. On po prostu wychodzi i mówi: jest, super. Tak? Leży człowiek w szpitalu, drugi przychodzi, odwiedza go: o, widoku, masz tu kompot. Dobra, tam masz tu banany, jabłka, kompot. Pogadali. No, trzeba mieć zdrowie, żeby chorować. No, rozumiem cię. Wiesz. Ten człowiek, który tam leżał w szpitalu, mówi: oj, dobrze mi odwiedzić, no, nudy, telewizja, ci narzekają, fajnie goś, zaraz chodź tam, może posiedzimy jeszcze na chwilę, tam porozmawiamy, coś tego. Posiedział u niego godzinę, wyszedł. Ten człowiek, którego odwiedzono, jest naprawdę podniesiony. To jest nawet nakaz biblijny, żeby chorych odwiedzać. On jest po prostu taki: nie jestem sam. Ktoś o mnie pamięta. Jak umrę, to ktoś będzie miał kto pogrzeb zrobić. Musi być trochę czarnego humoru, żeby nie było tak wszystko pięknie. No ale jest fajnie. ale ten, który wychodzi z tego szpitala, to on wychodzi jakby po prostu świat zbawił. Po prostu byłem u tego umarlaka, no bo masz, zobacz. Ze zboru go tylko trzy osoby odwiedziły, jednym jestem ja. I po prostu to fajne jest, jak mogłem mu dobrych rzeczy powiedzieć. I dzięki Ci Boże, że jestem zdrowy, halleluja. Jest po prostu człowiek w innym miejscu, tak? Ja bym dzisiaj mógł przyjść, usiąść tutaj w pierwszym szeregu i powiedzieć, a dzisiaj niech się dzieje wola nieba. Niech sobie ten kościół, niech się buduje. W końcu się ma budować, tak? I bym po prostu wyszedł stąd, posłuchał jakiś świat, posłuchał jakichś słów i bym, nie, no dobrze, bo fajnie, fantastycznie, że różni mogą sobie usługiwać, ale powiem Wam, dzisiaj wyjdę o wiele bardziej szczęśliwy. Bo to wszystko, co Bóg we mnie przez cały tydzień pracował, mówił do mnie, o to po prostu siedzi we mnie dzisiaj i ja po prostu to daję. Jak ja mówię, to już widzę, że Wam się Michy śmieją. I po prostu ja, i to, ten obraz zostanie mi na cały tydzień. Ja wiem, że coś dałem, wiem, że wypełniłem moją rolę. To, co jest, to, co było moim zadaniem. Takie ludzie czasami mi na urodziny mówią, Mario, masz taki, siesz taki dobry ci humor, albo tak się uśmiechasz, niech Ci to już tak zawsze zostanie. I tak czasami nie wiem, czy to jest taki do końca dobre, ale na pewno jest to mój dar, na pewno jest to czymś, co Bóg mnie obdarzył, więc z tego korzystam. I jak korzystam, to jestem w swoim miejscu. Tak? Wszystko dzieje się zgodnie z planem. I Bóg do mnie przekazuje słowo ostatnio, z ostatniej dzień przez Maćka Rośka, żeby tak trzymać. Więc będę szedł dalej w tą stronę. Więc bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, a nie brać. Teraz Ty jesteś tym dawcą. Ty jesteś obdarzony czymś. Nie wiem, czy Ty jesteś układem limfatycznym, czy Ty jesteś krwinką, czy Ty jesteś... Co tam jeszcze jest we krwi? Jesteś... Osoczem. No, dobra, okej. Okay. Śmieją mnie. Czy nerwem kulczowym. Nie wiem, kim jest, nie wiem, jaką rolę pełnisz, ale ona jest ważna. Jeżeli ty się skupisz na tym, żeby być tym, kim jesteś, nie tym, kim nie jesteś, tylko tym, kim jesteś, to będziesz jak ten, który jest bardzo błogosławiony, bo daje. Aby co zrobić? Aby wesprzeć słabszego. Tego, który potrzebuje pomocy. Może jesteś obojczykiem. Może łopatką. Nie wiem. Każdy z nas jest kimś. To jest tylko przenośnia. Jest to tajemnica. Ale jeżeli ty chcesz ze swojego serca służyć, to ty odnajdziesz to miejsce i będziesz bardzo zadowolony. Wiesz, Kościół, pełniąc swoją rolę, realizując swój cel, staje się szczęśliwy. Szukając szczęścia, nie staje się szczęśliwy. Stajesz się szczęśliwy, wypełniając swoje przeznaczenie poprzez to, że dajemy, pochylając się, wspierając tych, którzy w danym momencie wesprzeć nas nie mogą. Amen? Więc po prostu wiesz, jak całe ciało śpi, to serce dalej krew pompuje, tak? Układ trawienny cały czas chodzi. Mięśnie mogą mają czas, żeby się zregenerować, żeby odpocząć, tak? Ale później następuje zmiana rano, bo mięśnie i szare komórki przystępują do pracy, żeby zdobyć pokarm i napój, żeby układ krwionośny, żeby serce, żeby układ pokarmowy, nerwowy mogły funkcjonować, bo bez paliwa nie pojadą dalej. I później następuje zmiana. I to jest zdrowie. I jeżeli ty jesteś przez Boga umieszczony w ciele, to na pewno jesteś już obdarowany, i już na pewno możesz usługiwać. I teraz chciałbym Wam przeczytać taki fragment. Musicie otworzyć sobie Biblię, bo ja go nie przygotowałem tutaj na wyświetlaczu, ale przypomniałem go sobie w czasie uwielbienia. To jest taki klasyczny fragment z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, strona 1236. 1236 w Brytyjkach, pierwszy list do Koryntian 12, od wiersza 4. Teraz zobaczcie, jakie bogactwo jest. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Po pierwsze, są bardzo różne charyzmaty, to są dary łaski. I one są rozsypane wśród nas, w nas, nie obok nas, nie do podniesienia, ale już w nas, poprzez Ducha Świętego, który mieszka w nas. One są zdeponowane. Tak? To jest tak, że jak ja bym miał taką władzę, to bym każdego prześwietlił przez takie urządzenie od Boga i każdemu bym fiszkę wystawił, jak się wystawia na kartę, na książkę w bibliotece. Jak się nazywa taka karta w bibliotece? Karta biblioteczna jest dla czytelników, a na książkę jak to się nazywa? Rewers? No dobra, nieważne. I tam było wszystko napisane. Kasia, urodzona, żeby ładnie było. 1989 roku. Okej. Okay. W Lublinie przynależność kościelna, tutaj droga, dary. Jeden, dary duchowe. 15 stron. Wypisane. Dary naturalne, 15 stron. Temperament.
30.
Dwa plakaty A0 w postaci wykresu opisującego temperament. Później zainteresowania, hobby, doświadczenia życiowe. Tak? I to wszystko by było opisane. I teraz tam mógł przyjść i powiedzieć: Kasia, no po prostu, masz to. Co? Weź se, wybierz se coś z tego. Z wszystko, czym Bóg cię obdarował. Tak? Kasia by tak wzięła. To może języki na początek. No dawaj języki. O shirrawa karamahasaya! Shimbarabarabamba! No, okej, okay, dobrze. Może to tego brata się pomóc. Nie wiem, jak się modlić. Ale Duch wspiera nas. Masz to w kartotece? Masz to w kartotece? To tak mam. No, wspierać. Duch wspiera nas. Nie wiem, bo jak się modlić, ale Duch wie. I ja wiem, bo ja mam ten dar i to jestem ta shirrabarabrandabala karama. I po prostu, wiesz, i teraz tak z każdym. Tak? Coś tu brakuje i tylko patrzymy w komputer, takie Boże, Google wpisuje. Hydraulik. I wyskakuje. Mówię, wow! 17 osób ma predyspozycję powyżej 80% do prac hydraulicznych. Dobrze, 5 najlepszych. Albo nie, takie macie, z dwa okna wpisujemy. Jedno, kto ma czas w tym tygodniu i drugie, 5 najlepszych. Wyskakuje 5. No i nie wiadomo, kogo wybrać. No, tego prosiłem pomoc o coś, tego jeszcze nigdy o nic nie prosiłem. Bach, ale on ma 96% zdolności hydraulicznych. Ciach. Ale to się tak nie odbywa. Ale jeśli chodzi o to, że to już w nas jest zdeponowane, to tak mówi słowo. Są różne dary łaski, lecz Duch ten sam, ten Duch Święty mieszka w każdym z nas. Różne są posługi, tak? Czyli to jest dary, to jest depozyt, jedna rzecz. Teraz posługi, czyli służby. Czyli tym, w jaki sposób my to działamy. Służyć można na wiele różnych sposobów i tego jest całe mnóstwo. No nie jest ograniczone do jakichś takich, wiesz, ksiądz, zakonnica... Biskup, kardynał, papież. Nie ma takiej selekcji, takiego podziału, takiej systematyki, że duchowi, nieduchowi. Albo muzyczni, niemuzyczni, plastyczni, nieplastyczni. Tylko tego jest całe multum, po prostu cała sieć, w jaki sposób Bóg działa, bo jest to bardzo naturalne, tak jak naturalne jest w ciele. Dopiero jak coś nawala, to wtedy wiemy, że mamy. Tak? Człowiek żyje 50 lat i nie wiedział, że miał trzustkę. Dopiero jak mu wysiadła, to się zorientował. Tak? Bo to tak działa naturalnie. Dobrze. Okay. Więc różne posługi. To jest druga rzecz. Trzecia. Różne sposoby działania. Lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. Więc ta sama służba może być w różny sposób zrealizowana, ponieważ można ją przy pomocy różnego działania wypełnić, tak? Może być służba zachęcania, ale można ją na dwa różne sposoby wypełnić, albo 15 różnych sposobów, tak? Można na miłosiernego zachęcić, czyli na zasadzie biedny, nie no kurczę, ale się znalazłeś w położeniu po prostu. Normalnie żal, ale co mogę dla ciebie zrobić? Pewnie niewiele, ale co mogę? No powiedz mi, tamten się zaczyna wylewać, na ciebie się wylewa, ta obfitość jego problemów. Już, oj, to jest ciężkie, też takie coś przechodziłem, na miłosiernego, tak? I kończy się rozmowa i ten człowiek jest podniesiony i miał się z kimś podzielić, miał z kim pogadać, wychodzi wzmocniony, niby nic. I ty sam, ty już nie wiesz, czy ty pełniłeś jakąś służbę, czy nie pełniłeś. Ciężko ci, idziesz się modlić, wysyłasz do wstawienników SMS-a, weźcie, wyjdzie tam, modlcie. I nawet nie wiesz, że swoją służbę pełnisz. A można inaczej wypełnić tą służbę zachęcania, ponieważ służba jest zachęcania, ale różne sposoby są działania. Drugi przyjdzie brat do drugiego brata i powie, nie garb się. Co taki zmartwiony stary jesteś? Pracę straciłeś, to dobrze, będziesz miał lepszą. I akurat, tylko teraz wiecie, teraz te różne sposoby działania muszą natrafić na właściwy obiekt. Bo często przez to, że my myślimy, że jest jedna służba zachęcania i dwie sposoby jej realizacji, to później to wszystko takie koślawe jest, nie? Jak na tych zdjęciach po prostu z Rumunii, że samochód przecięty na pół, przypięty do tego koń i ciągnie gościa, tak? Albo takie zdjęcie Afrykańczyka na rowerze, całego obudowanego cegłami, z przodu, z tyłu, na ramię. No bo jest rower, to trzeba cegły przewieźć. Nikt nie pomyślał, że cegły można przewieźć taczką, wózkiem i w ogóle przy pomocy zwierząt. Tak dalej. Tylko rower, jedziemy cegły. Chory, kto roweru. Ale to tak niestety w kościele tak to czasami wygląda, ponieważ mamy ograniczone nasze postrzegania. Bóg jest bogaty, różnorodny, obdarzył nas na wiele różnych sposobów i my nawet o tym nie myślimy, jakim my skarbem jesteśmy dla dzieła Pana Jezusa. I to w każdym z nas to siedzi. W każdym z nas. Możemy myśleć, co ja jestem. Jestem PESEL 68-03-16-117-18. To nie jesteś ty. Jesteś czymś więcej, tylko musisz to po prostu zaakceptować. Musisz to zobaczyć, przyłożyć się, zacząć używać tej silnej strony, którą masz. Możesz rewelacyjnie to wypełnić. My z naszymi dziećmi rozmawiamy. W tym tygodniu rozmawiałem z Przemkiem i on mówi, tato, nie wiem, czy tydzień temu nie mówiłem tego. Jak ktoś mówiłem, to od razu mówiłeś to, suchar. Krzyczcie tam, krzyczcie z sali, żeby się nie było wtorek. Ale z Przemkiem rozmawiałem i on mówi, tato, a ty od razu chciałeś być pastorem?
Było.
Kogo nie było tydzień temu? To gdzie wyście byli? Dobrze. Więc wiesz, on tak ze mną rozmawiał i się mówi, tato, to ty jeszcze, ty chciałeś być różnymi osobami wcześniej, leśnikiem, księdzem i tak dalej. To ja też mogę być. Tak. Jest ta różnorodność, jest bogactwo. Tak, dzisiaj ta sama rozmowa, przypomniało mi się, bo ta rozmowa tak samo była dzisiaj rano w samochodzie, tylko że Oliwka rozmawiała z Izą. I Iza zaczęła wymieniać, kim ona w życiu była. Ja sam nie wiedziałem, że cały czas jest nią pewnie. Tak się okazuje, że jak zaczęła to opowiadać, to okazuje się, że to po prostu mogłaby być jak ten, jak Raymond, który zanim napisał Chłopów, po prostu pracował w 15 różnych zawodach. Dobrze. Dobra. I teraz siódmy werset. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Okay? I teraz jak to wszystko zadziała, to jeszcze jest kolejna, czwarta rzecz, tak? Ten przejaw. Jak to zaiskrzy? Tak? To jest trochę tak, jak wiesz, zbierają się chmury na niebie, jest ta różnica potencjału między niebem i ziemią i słychać już tam trzaski na niebie, już te błyskawice się przewalają, słychać to gruchotanie, dobrze jest to widzieć na zdjęciach takich dobrze zrobionych nocnych i nagle nie wiadomo gdzie, w którymś miejscu następuje to chrzechu. I akurat to drzewo albo ten budynek z tego miejsca nieba nastąpiło. Ale jak się zobaczy na zdjęcie, to były takie dwie pajęczyny tańczące, czy więcej pajęczyn, które mogły w różny sposób jeszcze tam porazić gdzieś. Ale akurat to się stało tam. I to jest tak, jak tu jest powiedziane, ale w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Więc wiesz, nie wiadomo, czy lewa ręka zabije komara, czy prawa ręka zabije komara. Czy głowa sama zabije komara. Wiesz, to może być bardzo różnie następować. W ciele, tak? Ale tu jest zasada. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych. Ponieważ to się odbywa między nami. To są interakcje, które następują między nami. Telefon do kogoś, odwiedzenie kogoś, załatwienie czegoś, tak? To jest działanie między nami nie tylko w obrębie tych stałych wyjadaczy zborowych, którzy wiedzą, że to jest ich gang, ale też wobec tych, którzy dopiero do tego gangu próbują się przytulić, czy próbują podejść i zobaczyć, że to jest ich gang. Z Bożego perspektywy to on już jest noga, ręka, a może ucho, a może serce. Może to już jest, on w ciąży już tam w środku siedzi, już morgany się tworzą, tak? My jeszcze go postrzegamy jako on nasz czy nie nasz, on się nawrócił czy się nie nawrócił, tak? Ktoś może powiedzieć, ale jak ja będę Boże usługiwał, jak ja mieszkam na drugim końcu miasta i w ogóle dojeżdżam do pracy i tylko się w niedzielę mobilizuję, żeby tu na te 2 godziny przyjechać. Wiesz, ty jesteś częścią kościoła, nawet jak mieszkasz 30 kilometrów stąd. I musisz zobaczyć, jak to działa. Jak to działa, że ty jesteś tego częścią. I nie szukać sobie wymówki, ale zobaczyć, gdzie jest to ciało, bo może to ciało już się buduje wokół ciebie, wśród twoich znajomych, może w twojej pracy, może wśród twoich wrogów, którzy ciebie otaczają. Może to ciało już chce tam rosnąć, bo wiesz, bo ciało Jezusa ma taką dynamikę, że ono cały czas rośnie. On jest jak zaraza. Wszędzie chcesz zalać wszystko. Jak mi przelał brodzik, żeśmy nie mieli wanienki dla dzieci, zawsze ich w brodziku kąpaliśmy, ale brodzik trzeba uważać, żeby wodę wyłączyć, bo to nie wanna. Parę razy zalewaliśmy łazienkę i tam po prostu jest idealnie, bo ta woda wszędzie się dostała, wszędzie. i wyciekła z łazienki i pod deski. I później deski do góry. I tak właśnie jak ta woda, tak rośnie ciało Jezusa. Ono ma moc, ono ma życie po prostu. Wszędzie chce się dostać. I ty tam po prostu jesteś jak ta szczelina między płytkami, która ma moc doprowadzić tą wodę pod podłogę, żeby zerwała parkiet. I zamyślisz, co ja tam jestem, ja tam... Chwała Bogu, że chodzę do tego kościoła, żeby to po mnie raz w tygodniu tam się mobilizuję, dojeżdżam, posłuchać tego kazarka. Uff, halleluja. Jak się dzieci narodzą, to będzie gdzie do szkółki tam pchnąć. Trzymam się Boga, Panie Jezu, jak ja się Cię trzymam, tak resztkami się trzymam. I nawet nie wiesz, że Ty jesteś ta szczelinka, przez którą Królestwo Boże wejdzie i jak ta roślinka rozwali ten asfalt i będzie rosło. Okej? Ale to trzeba rozumieć, że Ty jesteś częścią ciała i masz swoje dary. I to rośnie. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Należy wspierać słabych, tak? Tym moim dawaniem. Teraz inny fragment z listu do Rzymian. A my, którzy jesteśmy mocni, powiedz mocni. Amen. Winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, aby nie mieć upodobania w samych sobie. Ja nie mam upodobania w samym sobie. No to źle. Powinieneś czuć tą moc i żeby nie popaść w grzech, służyć tą mocą. A masz ją na pewno. Na pewno ją posiadasz. Wy, którzy jesteście mocni, winniście wziąć na siebie ułomności słabych. Wiecie, ja cały czas obserwuję świat. I naprawdę, ci ludzie są biedni. Oni są po prostu bez Boga, są jak po prostu... Są bez nadziei. Mnie coraz więcej niewierzących ludzi zaczepia, bo też się tak uruchomiłem w takim kierunku w internecie trochę. Ostatnio napisała do mnie pewna pani posłanka i mówi, żebym ją odwiedził. Myślę, ja nie jestem z pani okręgu wyborczego. Nie będę na panią głosował nawet. Po co się spotykać? A ona mówi, ja potrzebuję się spotkać, bo tu szukam w okolicy jakichś ludzi takich, od których jakieś takie życie takie wychodzi. No i pojadę do niej. To wesołej się spotkać, pogadać sobie. Wiesz, ale oglądam wiadomości, oglądam telewizję, słucham, co się z kim dzieje i mówię sobie, ci ludzie są naprawdę biedni, oni są skończeni. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Mam po prostu rodziców moich dzieci teraz w mojej wsi, w okolicy, bo dzieci są teraz, chodzą do szkoły najbliżej domu. Poznaję ich, Oliwka była w piątek u jednej rodziny. Wiesz, po prostu obserwuję to życie i mówię sobie, ja po prostu jestem normalnie jak bonzo, jak szejk normalnie. Mieszkam na tej samej wsi z nimi, w swoim domu, który niczym się nie wyróżnia, że takim samym zachodem jak oni, ale jak tak zobaczyć w serce, to ja jestem po prostu jakiś ojciec chrzestny. Bo po prostu oni się tam zmagają z jakimiś rzeczami, a ja po prostu cały czas... Pani mi odprowadza córkę, mówi, no bawiły się fajnie, no to przyjdźcie, może rewanż, może niech przyjdą dzieciaki w sobotę do mnie, będzie fajnie. Mogą. No mogą. Może córka pana, tam ktoś inny, może by przyszła, bo tutaj mój syn to tak się z nikim nie chce zakolegować, a tak widzę, że Oliwkę polubił, że Oliwka by przyszła. Oliwka przyjdzie. A może, panie Marko, bo tu samochód się, może podwieźć pan dzieci, też moje, jak pan swoje wiezie. Jasne, ja mogę je wozić cały rok, proszę panią. No po prostu ludzie z różnych rzeczy mają różne problemy, ja po prostu mam ochotę im wszystkim pomagać. Nie powinieneś, bo to, wiesz, to już masz swoje ograniczenia. Uważaj, żebyś się nie wypalił. Wiesz, dawał. Nic dla ciebie nie zostanie. Ale, wiesz, kiedy mam dobry czas z Bogiem, a taki mam już od paru miesięcy chyba, i po prostu myślę sobie, że jestem jednym z najszczęśliwszych ludzi, no to jak ja mam się wyrzec z tego, że nie jestem mocny? Jestem mocny. Więc co muszę wziąć na siebie? Ułomności słabych. Nie radzisz sobie, Rzeczku Nieboraczku? Nie bój się, jest mocny wokół ciebie. I nie tylko mocny Izraela, ale mocny ja. I ty to jesteś ta osoba. Tylko nie bądź zakręcony na własne potrzeby, bo wtedy nie zauważasz. I ostatni fragment przed taką praktyczną częścią, którą za chwilę rozpoczniemy. Mamy jeszcze pół kazania będzie na gadanie, pół będzie na praktyczne rzeczy. 1 Tesalonicza 5:11. A dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Czynimy to, a Bóg przychodzi i mówi, czyńcie to dalej. Dobry kierunek. Tak? Coś robimy, żeby to ciało się budowało, ale Bóg przychodzi i mówi, dobrze, czyńcie to dalej. Tak? Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. To mamy. To mamy załatwione. Mogę was zapewnić. Nie potrzeba w tym zborze do tego nikogo wzywać. Trzeba raczej uczyć, żeby już na ty niektórzy przeszli, bo już jak łysek konie znamy się od 20 lat, wszystko sobie wiemy. Ależ pastorze. Także to jest załatwione. Więc co dalej? Szanujcie ich, miłujcie ich najgoręcej dla ich pracy, zachowując pokój między sobą. I teraz ten werset ostatni. Wzywałem was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Ten werset bardzo chciałbym, żebyście zapamiętali chyba najbardziej dzisiejszego kazania. Ten 14. Ponieważ jeżeli nie rozumiemy, jak ciało działa, to my robimy tak. Napominamy słabych, podtrzymujemy niesfornych, napominamy bojaźliwych, pocieszamy niesfornych, podtrzymujemy bojaźliwych, pocieszamy słabych. I wszystko jest po prostu nie tak. Słaby potrzebuje podtrzymania, żeby go wziąć na jakiś czas w ręce i trzymać. Tak? I to wiecie, to nie jest żadna filozofia. Jak goście pójdą napić się kulturalnie wódki i jeden z nich słabnie, to pozostali go zanoszą do domu. I trzymają go tak długo, dopóki żona nie otworzy drzwi. Przyprowadziliśmy tutaj męża. Prawda? Więc jeżeli świat tak potrafi zrobić... jeżeli świat tak potrafi zrobić...
Tak podtrzyma.
Wiecie, ale to jest dobre, zwierzę, to jest dobra ilustracja, bo my to byśmy chcieli podtrzymać tych naprawdę słabych. Tak słabych w sposób taki szlachetny. Taki, bracia, pomóżcie mi. Nędza, bieda, głupi byłem, zbłądziłem. Uniżam się przed wami i pokutuję. Pomóżcie. Oddam wszystko z nawiązką, przysięgam. Przy pastorze podpisę cyrograf krwią, że oddam, tylko mi pomóżcie. Wtedy mówimy, kochani, jako zbór nie możemy tej prośby pominąć. Musimy wesprzeć go. I dlatego my po prostu na co dzień my nie widzimy, że jakiś słaby jest wokół nas. Bo jest ktoś, jak ten koleś zalany. Wszyscy od niego tak kółeczkę troszeczkę. Pan Jurek, Jureczek to jest po prostu agregacik zborowy po prostu. Siostra, jakaś tam siostra po prostu, żeby imienia nie trafić niechcący, ale jakaś tam siostra Matylda. Siostra Matylda tam siedzi po prostu. Wymalowana po prostu, bez lusterka. Ciekawe, co się w tym zborze będzie, siostra Matylda. Nie też siostra Matylda. Ona może powinna wyjść za pana Władka. Po prostu nie rozumiemy, że to jest właśnie to. To jest ten słaby, który wymaga podtrzymania. Niesforny to jest przeważnie silny. Niesforny to jest po prostu taki, który po prostu... Dajcie mi, pociągnę! Wtedy trzeba go jako zborem całego chwycić i powiedzieć, nie fikaj, bo jeszcze nie ciągniesz. Chodź tutaj, nazad. I go zapiąć do wozu. I mówi, teraz korzystaj ze swojego daru.
Jakieś niebiblijne to.
Niesforny, napomniany, umieszczony we właściwy. Bojaźliwy potrzebuje pocieszenia, bo bojaźliwy to nie jest słaby. Bojaźliwy to jest taki, kto jest mocny, ale jest zaatakowany w swojej wyobraźni, w emocjach, w wyniku przeżyć, może traum, że po prostu boi się. Nie wie, że może, a Bóg wie, że on może. I jego trzeba pocieszyć. Trzeba powiedzieć po prostu, że słuchaj, nie bój się. Bóg jest z tobą, bohaterze. Bóg jest z tobą, bohaterze. Nie postrzegasz siebie tak, jak Bóg cię postrzega. A Bóg cały czas cię dobrze postrzega. Widziałem taki żart rysunkowy też w internecie. W tym tygodniu taki Pan Bóg stoi na chmurce, taką brodą białą, taki uśmiechnięty. Dalej taka kula ziemia. Po prostu, i on tak siedzi uśmiechnięty, a za nim takie dwa małe aniołki. Mówią, ty, to ten to cały dzień tam stoi tylko i w kółko jedno i to samo. Kocham was, jesteście wspaniali, tęsknię za wami. Myślę, jak to przeczytałem, to myślałem, dobrze jest napisane w Torze, w dekalogu, żeby nie czynić podobizny, bo wtedy fałszywego Boga się robi. Ale jest to jakiś aspekt Boga, tak? Że on patrzy na nas i mówi, dobrze, do przodu, dasz radę, jesteś fajny, masz dary, to wszystko w tobie siedzi, jesteś tym obdarowany, tak? I to są właśnie bojaźliwi, którzy potrzebują pocieszenia. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Wiesz, wielka dusza to jest prawdopodobnie klucz do tego, żeby ciało właśnie funkcjonowało w zdrowy sposób naturalnie. Wielka dusza, tak? I ty ją masz, tylko ona się uruchamia poprzez te, tak jak tu było powiedziane, różne dary, różne posługi, różne sposoby działania, różne przejawy, tak? 1 Koryntian 12, od 4 do 7. Różne. Różne rzeczy, różne. Różnie przejawiające się w różny sposób, w różnych sytuacjach. Wielka dusza potrafi to objąć. Tak? I dobrze, i to by było tyle chyba, jeśli chodzi o wersety biblijne. A teraz przejdziemy do części bardziej praktycznej. Tu jeszcze raz wam narysowałem zrobiłem zdjęcie z takiej fajnej książki mądrej o wzroście Kościoła. Jeszcze raz ten wersecik jest z 1 Tesaloniczan 5,14. I teraz wiecie, tutaj mamy takie naczynie. Pamiętacie, mówiliśmy o mieście, które jest zbudowane, którego mury są zbudowane wokół miasta, jest bezpieczne. Czytaliśmy o wyłomach w murach, tak? I to jest taka ilustracja prorocza takiego brata Niemca, Christiana Schwarza, który powiedział, że Kościół jest też, można porównać, takiego właśnie naczynia, które jest zbudowane z takich poszczególnych elementów. Tak? Klepek. I teraz wiecie, my jako ciało budujemy się właśnie w taki sposób i teraz my jesteśmy w stanie tyle pomieścić, ile ja w to wierzę, tak? Bo to jest, nie ma tej ilustracji w Biblii jako, chociaż naczynie, jako naczynie jesteśmy też nazwani, ale o tych klepkach może tak nie znajduję, ale wiesz, że to jest dobra ilustracja prorocza Kościoła, ponieważ Kościół myśli, że będzie niesamowitym ciałem, które dokona zmiany, jeżeli te najwyższe klepki podciągniemy jeszcze wyżej. Tak? Ktoś może patrzeć na mnie i mówi sobie, pastorze, ty to jesteś taki gigant, po prostu ty nie zatrzymuj się. I tacy ludzie byli w mojej służbie, którzy przychodzili do mnie i często mi mówili, Marek, nie zatrzymuj się. A ja taki czasami miałem taki czas, że po prostu do niczego, że zdołowany, pokonany. A oni przychodzili i mówili, nie, zły kierunek, ciągnij w górę ta klepka. A ja widziałem, że przez te trudne sytuacje się stało to, że ja zacząłem kumać te niskie klepki. Ale ktoś może mieć takie wyobrażenie o wzroście Kościoła. Wyjdźmy na ulicę! Zacznijmy krzyczeć tą Ewangelię i nie krzyczymy! Wtedy wszyscy ci, którzy nie mają tego daru krzyczenia, a nie ma go 90% ludzi w kościele, on sobie po prostu... I po prostu... I to jest niezdrowe. Do nikąd nie prowadzi. Naczynie tyle pomieści, ile wyniesie, tak przenośnie mówiąc, poziom tej najniższej klepki. To jest jedna z ilustracji. Dlatego słowo mówi, żebyśmy podtrzymywali słabych. Żeby ten, kto jest silny, uniżył się nad tym, który jest słaby, a całe naczynie natychmiast zwiększy swoją pojemność. Co z tego, że silni będą szli dalej w górę, jak ci będą parcić, próchnieć i będą szli w dół? Będziemy tylko takim naczyniem, które krzyczy, ja jestem wiaderko, ja jestem wiaderko. Jedno z wiaderek w tym mieście, Jezus jest Panem. Tak, a w środku pusto. Dopiero wtedy, kiedy ci najsłabsi przez tych najsilniejszych zostają wciągnięci, podtrzymani, wtedy zwiększa się pojemność tego naczynka. Tak? Więc teraz druga ilustracja. I o tym dużo rozmawialiśmy w Olsztynie w ostatnim czasie. Są takie dwie ilustracje, też takie prorocze z tej samego podręcznika. że na dole mamy może najpierw ten zły obraz, taki jak Kościół nie powinien funkcjonować, że dwóch ludzi z wielkim wysiłkiem ciągnie wózek. Ciężko mu to idzie, ponieważ są jakieś kwadratowe koła założone. Są założone kwadraty zamiast kółek na ten wóz. W związku z tym tych dwóch musi się naprawdę nieźle naszarpać, żeby to jechało. No i to jest obraz wielu kościołów. Tak, może słyszeliście o tym, taką historię o takim człowieku, który mieszkał niedaleko torów i patrzy, a tam po prostu codziennie o tej samej porze, o 12:15, gościu wychodzi na wiadukt kolejowy i tak się przechyla nad barierką. Pociąg przejeżdża i ten człowiek wraca do domu. I tak kilka dni z rzędu. I w końcu ten człowiek mówi, nie, muszę z nim pogadać, jakiś samobójca chyba jest. Bo chce się rzucić po ten pociąg. No i zbliżała się tam 12:15 następnego dnia. On wybiegł do tego gościa, który szedł na ten wiadukt i mówi, proszę pana, czemu pan tutaj przychodzi codziennie? A bo ja przychodzę codziennie, bo tutaj o 12:15 ekspres przejeżdża. No ale po co mam przychodzić? Co pan chce tutaj zrobić? Mówi, wie pan, bo ja jestem pastorem i tak raz w dziennie muszę sobie popatrzeć na coś, co elegancko jedzie i nikt tego nie popycha. I to jest ten, wiesz, to jest ten obraz po prostu tego wozu z kwadratowymi kołami. I to jesteśmy często my, którzy bardzo chcemy, żeby coś działało, ale próbujemy to zaradzić temu przez większy wysiłek tych, którzy już coś robią. Tak? I jedyna rada, jaka w nas jest, to taka, że to jest też to jest diabelska rada. To jest rada prosto z piekła, która też towarzyszy naszemu życiu, że byłoby dobrze, gdybyśmy my więcej i mocniej. Na przykład, bracie, czy ty się modlisz? I wszyscy od razu. Ale słuchajcie, nie okłamujmy się, przecież wiem, że macie społeczność z Bogiem. Non stop, macie relacje. Ona się wyraża różnie. Jeden się modli w samochodzie, drugi w windzie. Trzeci trzy razy dziennie w biurku swojego, przy biurku swojego szefa. Ale więź jest. Niektórzy w drodze do domu się modlą. Że kiedy przekroczą domy tej warowni. Mieszam żarty z poważnym mówieniem, niektórym się miesza, przepraszam. Ale macie społeczność z Bogiem, ja wiem. Tylko teraz to trzeba by się zapytać, jak może ją ubogacić? Rozwinąć to, co się ma? Tak? A diabeł przychodzi i mówi, i co ty, że to z tą modlitwą, to gdzie ty dojedziesz, przyjacielu? Ty widziałeś, jak Zbyszek walcz przez 21 dni pościł? Co ty robiłeś w tym czasie? Ty! Co ty zrobiłeś dla przebudzenia w Polsce? I ten człowiek taki... No tak, latała ta karteczka, żeby się zapisać. Ja też sobie nic tam nie wpisałem. Tak będę teraz cierpiał od następnego postu za 3 lata. Bo się wtedy nie wpisałem. Sensu, zdejmij to z siebie. To zachęty ci powiem, że ja też się nie zapisałem. Reanimacja! Reanimacja! Nie mogłem, lekarz mi nie pozwolił, nie mogłem. Ale mogłem się nie zapisać z innego powodu. A wtedy bym się nie przyznał. Gdzie się przyznać, jak się alibi nie ma. Więc się nie przyznawaj, spoko. Ale nie potępiaj się. Teraz tak, Kościół, tak? To co, może mocniej, silniej nacisnąć? Że chłopie, dawaj! Ci berecik prawie spadł, ale weź tam jeszcze przy już lewą rączkę prawą. Dzieci zawołaj, dzieci niech przyjdą, ci pomogą jeszcze. Razem tu dajcie, całą rodzinką dajcie. My i mój pan będziemy służyć panu. Ja i mój dom będziemy służyć panu, przyprowadzić rodzinę, żonę i kuzynów. A temu, słuchaj, na dłuższej lince, Pudzian to pokazał. To ja poduję skąd zły tej linki. Linka musi być płasko, odsuń się dalej, żeby miał większą siłę. I buty miej ślizgie. Wiesz, bez sensu. Dlaczego bez sensu? Bo w tym wozie, w tym samym czasie, ciężarem tego wozu są kółka okrągłe, które sprawią, że on sam będzie po prostu prawie jechał. Bo po to koło wynaleziono. To był główny powód wynalezienia koła. I teraz my jesteśmy kościołem i my jesteśmy te dary, które już w środku siedzą. Teraz tu dwóch harpaganów po prostu... Wiesz, jak to fajnie jest, jak się tutaj tak u nas to jeszcze jest tak sporo od ludzi i to jest tak, ucieka nam, ale jak fajnie jest, jak w ostatnią środę Witek pojechał do pracy do Gdańska, Kordian pojechał na pogrzeb swojego taty, wyjechał do Kanady. Zostałem ja z czterema kobietami, dwójką dzieci i Olą, która ze mną pojechała. Mieliśmy grupę i właśnie o tym, żeśmy zaczęli rozmawiać. To jest piękne, bo wtedy jest cztery osoby w zborze i cztery kółka potrzebne. I wtedy każdy się zastanawia i nie było kwestii, czy po prostu, czy jestem kółkiem. No bo co to za pojazd o trzech kółkach? To takie, były takie motocykle dla inwalidów kiedyś, takie w brezentowej takiej kapocie. Taki wózek, dwa kółka z przodu i z tyłu jedno do kierowania. Tak? Więc każda z tych osób od razu wie, że już jest kółkiem. Już nie ma wyjścia, nie ucieknie. Tylko teraz jak się kręcić w tą stronę, tak? Co jest moim darem. I teraz mamy przejście do tego właściwego obrazu, który po tym wszystkim już nie trzeba prawie w ogóle tłumaczyć, prawda? Bo wtedy te kwadratowe kółka, czyli słabe można powiedzieć, lub te, które miały pełnić inną rolę, może muszą być rozebrane i użyte do innych rzeczy, bo nie są okrągłe, kółka włożone, prawda? Żagiel, wiatr Ducha Świętego, który od zawsze wiał i tylko czekał na żagiel, który ktoś rozwinie, a żagiel tam w tym wozie też leżał, na dnie, przywalony tymi kołami. Trzeba było go wyciągnąć i nagle po prostu wszystko pięknie zaczyna jechać, tak? Ale kto to są te kółka? Kto jest tym kółkiem? Kto jest brakującą klepką? Nie pytam, komu brakuje klepki. Kto jest brakującą klepką, tak? I to są te rzeczy. I teraz słuchajcie, teraz chciałbym na koniec, żebyśmy, chcę wam rozdać taką ankietę, która jest też odwołaniem się do kazania sprzed paru tygodni. Kazanie miało tytuł Służysz tym, czym jesteś, tym, jaki jesteś, tym, kim jesteś. Tak? I chciałbym wam tą ankietę rozdać, żebyście mogli ją sobie wypełnić. Być może już nie teraz w czasie spotkania ją tylko omówię, a wypełnicie sobie w domu. I chciałbym, żeby ta ankieta stała się dla nas źródłem rozmów, pracy i zastanawiania się i patrzenia. Po pierwsze w poniedziałek na spotkaniu dla liderów. Wszyscy liderzy wypełnią do sobie, będziemy z liderami o tym rozmawiać. Wszyscy pozostali przyniosą sobie na grupki tą listę i będziecie sobie w grupkach o tym rozmawiać. A ci, którzy nie są liderami i nie są na grupkach, po prostu znajdźcie sobie ludzi, z którymi o tym porozmawiacie szczerze. Może w swojej własnej rodzinie, może z żoną. Można też przyjść, jeżeli ktoś dozna jakiegoś ożywczego tchnienia, niech przyjdzie do mnie też z tą listą i zobaczmy, co można zrobić. I teraz zanim wam to rozdam, nie rozdam wam teraz, bo mam dla każdego, ale nie rozdam wam, bo byście nosy w papier wsadzili, więc żeby jeszcze mieć waszą uwagę, omówię z wami po prostu to, jak to wygląda. Nie wiem, na ile wy to widzicie. Czy dobrze? A mogę nawet to trochę powiększyć, widzę. O. Więc tutaj górna kolumna. Mój kształt. Jestem specyficznym żywym kamieniem i organem w ciele. Tak? To są dwa wersety, to jest na temat tego kazania, które mówiłem. I teraz tu pionowo lecą pięć grup darów, zdolności, które nas określają. Pierwsze, naturalne moje zdolności, umiejętności. Co umiem, potrafię, co mi wychodzi. Mówiłem o tym na tym kazaniu, służysz tym, czym jesteś, kim jesteś, żeby nie robić takiego sztucznego podziału pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co naturalne. Często się okazuje, że to, co najbardziej naturalne, co jest zwykłą umiejętnością, może być najbardziej istotne w budowaniu Kościoła. Po prostu Bóg przysyła człowieka. Jednego przyśle z pieniędzmi, drugiego przyśle architekta. Trzeciego przyśle zaopatrzeniowca. Czwartego przyśle murarza. I każdy wypełni swoją rolę, więc zwykłe, naturalne umiejętności. Później dary duchowe. Nadprzyrodzone, dane przez Boga zdolności, charyzmaty służące budowaniu zboru. Czyli to, co przyszło od Boga. To, co macie na przykład w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale. Później to, co nas określa, kim jesteśmy, jakim kamieniem żywym, jakim organem w ciele jesteśmy, to jest nasza osobowość. Czyli mój temperament, sposób wyrażania się i funkcjonowania. Nie ma złych i dobrych osobowości. Są różne. Każda osobowość ma swoje plusy i minusy. Plusy dodatnie, plusy ujemne, minusy ujemne i minusy dodatnie. Tak, to jest po prostu, to jest cały plan, cały taki konglomerat. Jesteśmy pewnego rodzaju stopem. Tak, stopem różnych metali. To jest osobowość. To jest trzeci punkt. Czwarty to jest pasja. Co kochasz, lubisz robić. Możesz mieć kilka pasji, hobby, zainteresowania. Mówiłem, że jak stoisz przed rzędem 50 różnych sklepów, to jeden jest taki, do którego chcesz pójść w pierwszej kolejności. Tak? To jest taka ilustracja. Może to się nie nadaje do wszystkiego. Albo masz 5 sposobów na spędzenie urlopu i tylko jeden wybierzesz, tak? Albo masz dzisiaj po południu możliwość zajęcia się 6 rzeczami. Jedną tylko wybierzesz. To jest twoja pasja. Co kochasz robić, robić. Może masz kilka pasji, hobby, zainteresowań, tak? Co ciebie kręci. I ostatni element, który nas określa, to kim jesteśmy, to nasze doświadczenia. Dotychczasowe doświadczenia. Co przeszedłeś, przeżyłeś, skąd jesteś. Jesteś niejako produktem swojego życia, swoich przeżyć. To wszystko, przez co przeszedłeś do tej pory w życiu, to jest jedno z twoich imion, tak, które określa to, kim jesteś. Jesteś Polakiem. Chyba wszyscy akurat tutaj. Tak? Ale mógłby być ktoś, kto się wychował w innym kraju i on przyjeżdża z tamtego kraju. Później w jakimś konkretnym mieście, po jakiejś szkole, w jakiejś rodzinie, z jakimiś rodzicami, w jakimś układzie rodzinnym, tak, i tak dalej. Wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia z pracą, przeżycia, traumy, zwycięstwa, porażki, wzloty, to wszystko mówi to, kim jesteś. I dzisiaj możesz tym wszystkim służyć Bogu. A nie może tym służyć ten, kto tego nie przeszedł. On po prostu tego nie ma i nie będzie miał. I to jest bardzo ważne, żeby to przyjąć i zaakceptować. Tak? Więc mamy tutaj w tej pionowej kolumnie, tak, mamy tych 5 cech. Mój kształt, czyli naturalne umiejętności, dary duchowe, osobowość, pasja, doświadczenia. A teraz na tej poziomej, na tej X, tak, która się z tym krzyżuje, pierwsza kolumna to jest ten ja. Jak to wygląda u mnie? Czym dysponuję? Jaki jest mój kształt w tym aspekcie? Czyli biorę na przykład pierwsze, naturalne moje zdolności, umiejętności i wypisuję po prostu, jakimi dysponuję. Tak? Umiem robić tipsy, prawda? Umiem, nie wiem, grać na trójkącie. Co jeszcze umiesz? Umiem klaskać. Zboże. Co tam jeszcze potrafisz? Umiem naostrzyć ołówek. Okej, okay, tak specjalnie, tak trochę żartem. Teraz dalej. Dary duchowe. Modlę się językami. Umiem prorokować. Mam słowo wiedzy. Słowo mądrości. Poznania. Dar czynienia cudów. Uzdrowień. Różne rodzaje języków. Zarządzania. Pomocy. Niesienia pomocy. Tak? Możecie cały rozdział przeczytać. Jeszcze nawet 14 i zobaczcie, jakie są. Osobowość. Temperament. Jestem osobą cichą, skrytą, skromną. To jest twój plus, to jest twoja siła. Tak? Albo jestem nieokiełzany, zwariowany, nierozgarnięty, nieuporządkowany, spóźnialski, zawsze na czas. Co tam trzeba wpisać? Pasja. Co mnie kręci? Tak? Używane ciuchy, fotografia. Podróże dookoła świata. To jest moja pasja. Podróże dookoła świata. Nie odbyłem jeszcze ani jednej. Ale pasją są podróże, nie podróż. I cokolwiek cię tam kręci. Hobby, zainteresowania i doświadczenia. Tak? Co przeszedłeś? Kim jesteś? W czym jesteś doświadczony? Więc pierwsza kolumna, po prostu opisujesz siebie, kim jesteś. Druga kolumna, potencjał. Czyli jak już masz pierwszą wypełnioną, ważne, żeby to robić po kolei, to teraz potencjał. Jak potencjalnie mogłoby to zostać użyte w zborze? Jak moje, na przykład, osobowość spóźnialski może być potencjalnie użyte w zborze? A może to jest ten brat, który zawsze będzie sprzątał po wszystkim po nabożeństwie? Bo on przyjdzie zawsze pół godziny później, ale to już jemu rybka, że on zostanie pół godziny dłużej od wszystkich i się spóźni na następne spotkanie, to jest naturalny dar. Więc ten, kto się umawia na czas do rodziny na obiad na 14, musi wyjść o 13:15 ze zboru. Ale on też, w związku z tym, że się na 14 umawia, to on też zawsze przychodzi za 15:11, więc wszystko pasuje. To tak, sobie takie robię tylko żarty, bo nie chcę was naprowadzić specjalnie, ale niech Duch Święty mówi do was i zobaczcie, jak potencjalnie można to zastosować. Jeżeli ktoś ma jakiś naturalny dar, umiem po prostu, nie wiem, montować tynki suche, jak ten potencjalnie dar może być użyty w zborze? Naturalnie moją pasją są dzieci. Tak? Jak mogę to wykorzystać w zborze? Mogę znaleźć kobietę i mieć z nią dużo dzieci i w ten sposób wypełnimy zbór. A może nie. Może lubię dzieci, ale nie lubię facetów. to może będę nauczycielką w szkółce, tak? I to wszystko się, wiesz, wypracowuje. Dobrze, przepraszam, no tak, nie mam tutaj gotowych recept. To jest, czyli pierwsza kolumna, kim jestem, ja, drugi potencjał, trzecia, teraz, tak? Czyli teraz, co mogę praktycznie zrobić w zborze już teraz na podstawie tego, kim jestem i jaki jest mój potencjał. Czy to dzisiaj może być użyte? Suche tynki? Nie może być. Tipsy? Nie może, bo zbór jeszcze nie przyszedł reformy i ciągle jest uświęceniowy i nie wierzy w tipsy. Nie mogę tego użyć na razie. Co tam jeszcze dalej, tak? Co tam? Co? Okulista. No. Pani Aniu, potrzebuje pani okulary? Może jakieś nowe? Nie, nie będzie użyte na razie.
Nie.
Nie, nie będzie użyte. Ale może sąsiad. To też jest zbór. Może już tam się ta woda przelewa, żeby rozsadzić ten parkiet. Może tam ktoś potrzebuje okularów. Dobrze, tak? Więc teraz praktycznie. Więc to jest cała tabelka. Chcę, żebyście ją wypełnili. Liderzy wypełniają na jutro. Ludzie w zborze wypełniają na swoje grupki. Ci, którzy nie mają grupek, może są modlitewnikami, niech porozmawiają we wtorek z Izą na modlitwie w stawiennicy. Ci, którzy mają tylko jedną grupą, ich jest grupa muzyczna, niech porozmawiają z Łukaszem. Ci, którzy służba techniczna, niech porozmawiają z Jaśkiem. Każdy z was może z tą listą przyjść do mnie i możemy sobie porozmawiać. Ale proszę was, żebyśmy doszli do takiego miejsca, żebyśmy mogli usiąść na ten wózek i we właściwą stronę, tak? Bo to wszystko jest w każdym z nas. Chcemy po prostu tą zasadę 80 na 20 zlikwidować. 20% ludzi w kościele robi robotę dla 80, tak? 80% konsumentów, 20% dających. Dlaczego? Brak zrozumienia. Nie jakieś złe serca. 80% ludzi są lenie w zborze. Nieprawda. Tak jak wam już mówiłem parę tygodni temu, po prostu nikt ich nie poprosił, żeby coś zrobili, tak? I nie zdają sobie sprawy. Wiecie, byliśmy w Olsztynie i tak rozmawialiśmy o tych silnych, słabych stronach tej grupy i tak dalej. I jedna osoba mówi, no ale do liderów to zawsze mieliśmy szczęście. I pastor, wie pastora. I tak, wiecie, i jedna osoba zawsze się szczera znajdzie, nawet wśród czterech. Ona mówi, a dla mnie też, bo tak żeśmy to z tych materiałów naturalnego rozwoju kościoła. Nie, nie, to przywództwo tutaj nawala. Zranienia wyjdą teraz coś tego. A sam mówi, nie, bo tu jest napisane, że przywództwo ma umacniać, to znaczy ma doprowadzić do tego, że wszyscy poznają swoje dary. A my przez 5 lat się tym nie zajmowaliśmy. Ja nawet nie wiem, kim ja jestem i co ja mogę zrobić z Bożym. I powstałem. Napominajcie knombrnych. Zapięli mi wózek do pleców. Wio! Więc to nie jest tak, że ta... Więc znieśmy tą zasadę 20-80, tak? Zobaczmy, co każdy może zrobić, tak? Ja myślę, że pani Ania może jeszcze więcej się modlić. Albo nie, nie wiem, nie pytałem jej, ile się modli, ale na pewno się modli, jest wstawiennikiem SMS-owym. Dobrze. I teraz jeszcze w tej tabelce są takie dwa opisowe, w kilku zdaniach. Pierwsze. Moje dzisiaj. Spróbuj opisać w kilku zdaniach, słowach swoje dzisiejsze miejsce służby w zborze, tak? Czyli na zasadzie, co dzisiaj, w czym dzisiaj jestem aktywny, w jaki sposób wspieram zbór. Tylko naprawdę proszę was, jak będziecie to pisać, to tak, po pierwsze, nikt z was tych kartek nie będzie oddawał. Ani mi, ani swoim liderowi, ani innej osobie. Ona zawsze, ta kartka zostanie dla was. Nikt was nie będzie chwytał za słowo. Wypełnienie tej kartki nie jest żadną deklaracją. Wypełnienie tej kartki jest próbą nauczenia się myślenia w kategoriach ciała. W kategoriach budowli żywej, budowanej jako żywe kamienie, tak? Więc moje dzisiaj, spróbuj opisać w kilku zdaniach, słowach swoje dzisiejsze miejsce służby w zborze. I też tutaj nie myśl tylko w kategoriach takich bardzo wąskich. Niedzielne nabożeństwo, grupka domowa, spotkanie modlitewne, nie wiem, grupka uwielbienia czy coś. Bo my jesteśmy kościołem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I twoja służba jest w twoim domu. Jedna osoba w Olsztynie powiedziała, już pewnie wiecie, która, powiedziała, że nie mogę służyć Bogu, mam 2 dzieci i od czasu, jak mam dzieci, to przestałam służyć Bogu w ogóle. Ja mówię i wszyscy od razu się, całe szczęście, jak jest zdrowa wspólnota, więc wszyscy się jak rzucili tą osobę od razu. Czyli, co ty gadasz, ma najodpowiedzialniejszą służbę z nas wszystkich. Bo dwa istnienia do dojrzałości prowadzisz, żeby żyły z Bogiem, służyła. My to co my mamy? My to wolne elektrony, same single wokół. Więc po prostu też nie myśl tak wąskotorowo, że No tak, no ja na nabożeństwie faktycznie nie za wiele robię, albo na grupce czy coś. Popatrz szeroko, bo Bóg ciebie dzisiaj używa, albo chce używać. Kościół to jest organizm, który funkcjonuje cały czas, nawet na odległość. On wspiera siebie, w takich czasach żyjemy. To jest pierwsze tutaj w kilku zdaniach, w słowach opisz swoje dzisiaj i moje jutro. A teraz napisz, o czym marzysz w związku ze służeniem Bogu i ludziom. Gdzie i jak się widzisz? I tu napisałem wyraźnie, nie jest to żadna forma deklaracji, a jedynie próba nauki patrzenia w przód. Więc takie dwa jeszcze segmenty opisowe. I teraz bardzo proszę, Adam, weź tutaj, tam, z tamtej strony, kogo tam mamy. Anię, Łukasz, może więcej osób, nawet w cztery, żeby szybciej to rozdać. Rozdajcie każdemu. Osobom, które nie były na nabożeństwie, możecie zabrać to. Powinno dla wszystkich wystarczyć. Lub ja to mogę też w każdej chwili, nawet bezpośrednio po nabożeństwie, tutaj stąd jeszcze wysłać na maila osobom zainteresowanym. Teraz bardzo cię proszę, żebyś nie traktował tego jako jakiegoś takiego papieru. Tylko żebyś uwierzył, że Duch Święty może przez takie narzędzie działać, że może do ciebie mówić, że może po prostu ciebie inspirować, że może ciebie uruchomić, że może sprawić, że przejdziesz z konsumpcji do miejsca dawania. A jeżeli zrobisz ten krok, to będziesz o wiele szczęśliwszym człowiekiem, niż dzisiaj jesteś. Po prostu Bóg cię w taką stronę prowadzi i Bóg ciebie chce, i Bóg chce ciebie rozwinąć. Wierzę, że pojemność tego naszego naczynia będzie się powiększała, tak jak nadal się powiększa. Także nie wiem, czy zauważyliście. Nie organizujemy żadnej nowej służby, żadnej nowej ewangelizacji. Nie zmieniamy, po prostu jakichś radykalnych kroków nie robimy. Po prostu w ciszy i zaufaniu, a mówi Biblia, będzie wasza moc. Mamy społeczność z Bogiem, On mówi do nas, my kimś jesteśmy, dokąd zmierzamy i Bóg zaczyna po prostu w nas działać. Jeszcze koniecznie tym mamom dajcie, które tam są przed monitorem, i współmałżonkowie niech zabiorą dla małżonków, czy koledzy, znajomi dla znajomych. Dobrze, i to było właściwie chyba na dzisiaj koniec tego słowa. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zebrali nasze pieniądze. To też jest jeden element, w którym służymy i dokładamy się do tego właściwego funkcjonowania. Ale chciałbym, żebyśmy zanim to zrobimy, żebyśmy modlili się, żeby Bóg po prostu to słowo zapieczętował w nas i uruchomił nas do działania. Powstanie wszyscy raz. Halleluja. No i co, nereczko, jak się tam czujesz? Trzustko. Bicepsie. Ojcze, dziękuję Ci, że my nie musimy niczego wymyślać. Dziękuję Ci, Ojcze, że nie musimy wymyślać prochu. Dziękuję Ci, że nie powołałeś nas do wyważania otwartych drzwi. Nie powołałeś nas do walczenia z wrogiem, który już jest pokonany. Dziękuję Ci, że powołałeś nas do królowania i rządzenia. Do siedzenia na tronach. Do widzenia rzeczy z Twojej perspektywy. Do zanurzenia w Twoich obietnicach. Panie, dziękuję Ci, że jesteśmy cudownie stworzeni i obdarowani wszystkim, czego nam potrzeba do życia i pobożności. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, przyjdź dzisiaj ze swoją chwałą i przez moc Ducha Świętego zapieczętuj te wszystkie wersety, które czytaliśmy w naszych sercach, żeby one uruchomiły w nas wiarę i nadzieję na naszą przyszłość w ciele Jezusa i w świecie, który potrzebuje poznać Jezusa. Panie, dziękujemy Ci, że Ty wszystko wiesz, jak budujesz i że Tobie możemy ufać. Panie, uwielbiam Ciebie. Połóż rękę na ramieniu sąsiada i błogosław go, żeby do niego też przyszło światło, żeby do niego przyszło poznanie, żeby do niego przyszło objawienie. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś duchem proroctwa. Dziękujemy Ci, Jezu, że Ty jesteś duchem proroczym, który porusza się między nami. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty nas wszystkich, Ojcze, uruchamiasz, że nas wszystkich pobudzasz, że nas wszystkich podnosisz, że nas wszystkich zachęcasz. Ojcze, dziękuję Ci, że jest na wszystko czas, na wszystko miejsce i że wszystko wydarzy się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Sierdido derio la merele zidra la bralaya. Sierdido derio la merele zidra la maralaya. Sierdido derio la merele zidra la maralaya. Ori vode kerele zindra la breleya. Sierdiore le kerele zendra la breleya. Berilo kere menene zidra la bralaya. Wywyższamy Ciebie, Królu. Oddajemy Ci chwałę. Halleluja. Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.